Komentarze w Radiu Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą Edyta Gronowska, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz gościa niedzielnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Tematów dzisiaj będzie sporo. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić Państwa przez wątki, które są emocjonalne, jak zwykle towarzyszą nam w życiu codziennym. Zacznijmy od wczorajszego wieczoru. Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań. Tak brzmi bardzo precyzyjnie komunikat prezydenckiej pani minister Małgorzaty Paprockiej. Czy to według Państwa zamyka sprawę i eliminuje emocje wokół tej sprawy, których przecież było w ostatnich dniach bardzo dużo? Może Edyta Gronowska.
Mam nadzieję, że zamyka temat. Jest oczywistym i to obserwujemy wszyscy, że sprawa panów Wąsika i Kamińskiego bardzo podzieliła opinię publiczną. Podzieliła ją również w kwestiach takich nawet prawnych. Więc no, ten chaos, który obserwujemy, on jest, jak długo będzie, nie wiemy. Natomiast w takiej ocenie, czy dobrze, czy źle, to myślę, że tutaj tak naprawdę dotykamy kwestii światopoglądowych, czy przekonań. Ci, którzy uważają, że działalność tych panów była zgodna z prawem, mają swoją opinię, inni mają inną opinię. I to trudno dojść do porozumienia w tej kwestii.
Podzielenie społeczeństwa, chociaż w sondażach, które się pojawiały, tam było chyba 50 lekko ponad procent osób, które uważały, że panowie Wąsik, Kamiński powinni jednak odbyć karę pozbawienia wolności. Oddaję głos redaktorowi Piotrowi Piotrowskiemu.
No stało się to pewnie, co się miało stać, co od dłuższego czasu było do przewidzenia, czyli mówię tutaj o ruchu pana prezydenta. Panowie są już na wolności. No tutaj główny temat teraz to jest taki, czy wrócą do Sejmu. I tutaj jest następna kwestia prawna, w której głos też zabrał profesor Ryszard Piotrowski. Zdania są podzielone, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało w tej sprawie. Natomiast co do samej decyzji, no to tak jak usłyszeliśmy w uzasadnieniu, wszystko jest zatarte, także panowie mają tak naprawdę czystą kartę dzięki decyzji pana prezydenta. No i chyba to, co najważniejsze, to jednak decyzja taka, która trochę wystudziła emocje, wyhamowała pewien taki niepokój z obu stron. No zobaczymy, co będzie dalej.
Ale tu się pojawiła ta kwestia, która też jest no, kwestią chyba sporną. Wciąż tutaj prawnicy i nawet konstytucjonaliści wypowiadają się i chyba są znowuż odmienne zdania. Czy Kamiński, Wąsik jutro zasiądą w ławach poselskich? Jutro odbywa się posiedzenie Sejmu. Tu jest wciąż wiele wątpliwości.
No tak, i my tego na pewno nie rozstrzygniemy, skoro tak tęgie głowy i tylu profesorów ma odmienne zdania, to cóż my biedni tutaj obywatele w tej kwestii możemy powiedzieć. To jest może tylko przykre tyle, że rzeczywiście w sprawach, które wydają się no, dosyć proste, tak bardzo komplikowane są tutaj procedury.
Wydawać by się mogło, że proste, a jednak skomplikowane. To tak.
To jest to, co ja już wielokrotnie podkreślałem w komentarzach. To jest wynik tego, że nasze prawo jest tak rozbudowane, jest tak nawarstwione przepisami, które się pokrywają jedne na drugich, że bardzo często brakuje prostych, jasnych wykładni i wskazówek. I tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie ten tryb odwołania czy jakby pozbawienia mandatu w ogóle nie jest w prawie uwzględniony, więc póki te rzeczy nie zostaną naprawione, tak to będzie wyglądało.
Jest dużo, będzie jest dużo do naprawienia. To też dotyczy przyszłości politycznej obu skazanych ministrów rządu PiS. Mówi się o tym już dzisiaj i słyszałem też takie komentarze i takie informacje, że panowie będą startować w parlament, do wyborów w Parlamencie Europejskim. No ale są znowuż głosy, czy mogą, czy nie mogą i znowu pojawia się kolejna ten dyskurs polityczno-prawny.
No ja tylko nawiążę do wczorajszej rozmowy w pierwszym programie telewizji z Adamem Bodnarem. On powiedział, że absolutnie mają czystą kartę, także mogą startować i w samorządowych, i w każdych innych wyborach.
Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont został prawomocnie skazany na dożywocie. Sąd jednocześnie zmienił wcześniejsze nieprawomocne uzasadnienie wyroku i uznał, że Adamowicz nie był przypadkową ofiarą oskarżonego. Na antenie Radia Gdańsk można było usłyszeć też opinie mieszkańców Gdańska w tej sprawie, którzy czekali na ten ostateczny werdykt i mówili, że innego wyroku się nie spodziewali. A państwo?
Ja też nie spodziewałam się innego wyroku.
Myślę, że wyrok sprawiedliwości stało się zadość. Tak, wyrok potwierdził to bez jakby niezaprzeczalną winę pana Wilmonta i mamy sprawę tak naprawdę zamkniętą. Cieszę się z uzasadnienia sędziego Włodzimierza Brazowicza, bo było jak zawsze merytoryczne i odwołało się do sedna sprawy.
Wiemy doskonale, że tutaj wokół tego tematu też było bardzo wiele pytań, emocji, które towarzyszyły i to pokazuje, wydaje mi się, to w mojej opinii, nie wiem jaka jest państwa opinia, zaraz poproszę o króciutki komentarz, że jak są domknięte pewne takie tematy, bardzo ważne i bardzo poruszające też to, co myśli społeczeństwo, to wtedy jest jakby większa precyzja i spokój.
Tak, to jest psychologicznie uzasadnione. Pewne otwarte i rany, i tematy cały czas podgrzewają atmosferę, wprawiają w niepokój. Chaos na pewno jest niszczący w każdej sferze życia i tego typu sytuacja na pewno potwierdza tą psychologiczną naszą naturę, że potrzebujemy zamykać pewne sprawy.
No jeszcze warto dodać, że my jako chyba społeczność, czy bym powiedział nacja, też mamy niewątpliwie skłonność do tego, żeby włos dzielić przynajmniej na czworo, jak nie na jeszcze więcej części, więc im bardziej mamy zamknięte sprawy właśnie w formie jakichś wyroków, czy takich nienaruszalnych jakichś publikacji, czy dokumentów, to chyba dla nas lepiej. Tym bardziej, że no, zawsze można to potem wykorzystać jakoś.
Edukacja jest dla państwa czymś bardzo istotnym, bo myślę, że w tej sferze państwo też dużo działacie. Od kwietnia będą obowiązywały nowe zasady dotyczące prac domowych. W klasach 1-3 nie będzie ich wcale, a w klasach 4-8 będą tylko dla chętnych i bez oceniania. Czy to szkoła przyszłości, czy tak będzie wyglądała szkoła przyszłości? To oczywiście jeden z elementów tylko. Te decyzje są, wydawać by się mogło, już podjęte. Natomiast są też przeciwnicy, którzy mówią, że no będą, by szkoła będzie wypuszczać niedouczonych uczniów. Jak państwo myślicie, czy to jest dobry pomysł?
Na pewno jest to jeden z elementów tylko całej reformy edukacji, która na pewno jest konieczna. Czy dobry, czy zły, zdania są podzielone wśród również ekspertów, wśród nauczycieli, profesorów. Na pewno fakt prac domowych czy ich braku nie będzie świadczył o tym, czy uczniowie wyjdą ze szkoły lepiej przygotowani, lepiej nauczeni. O tym tak naprawdę decyduje dużo więcej innych czynników, chociażby no, metodyczne, dobrze metodycznie poprowadzona lekcja, relacja w szkole, relacje między rówieśnikami, między dorosłymi, to co się dzieje w domu rodzinnym. Myślę, że to ma kluczowe znaczenie na to, z jaką też taką emocjonalną bazą wejdzie dziecko do szkoły. I my zawsze powtarzamy to jako lokomotywa, że dziecko, które wchodzi z bezpiecznego, spokojnego domu, z rodziny, która daje mu taką bezpieczną przestrzeń do rozwoju, ono się lepiej rozwija też intelektualnie. czy prace domowe w naszych placówkach. Zawsze stawialiśmy taki rozsądek, jeżeli chodzi o prace domowe. W klasach 1-3 praktycznie tych prac domowych nie było. W klasach starszych skupialiśmy się głównie na tych aspektach, które są konieczne do wykonania w domu. I są takie i będą. I naprawdę trzeba by oczywiście przyjrzeć się temu rozporządzeniu dokładnie, ale dzieci muszą nauczyć się słówek z języków obcych, muszą przeczytać literaturę, muszą nauczyć się pisać wypracowania, muszą nauczyć się tabliczki mnożenia, przerobić kilkanaście tysięcy, że tak powiem, zadań z matematyki. Ten dom, oczywiście, tylko mówimy o tutaj rozsądnych pracach domowych, jest też miejscem, gdzie dziecko poza systemem szkolnym może swobodnie te prace wykonać i dać do sprawdzenia nauczycielowi.
Rozsądek, to jest dobre słowo, ale wiemy doskonale, że to przeciążenie, o którym i nauczyciele, i rodzice, i same dzieci mówiły, były zadawane na przykład zadania domowe na weekend, zamiast dziecko wypoczęte, to znowuż zestresowane, można powiedzieć, w poniedziałek ruszało do szkoły.
Myślę, że to chyba bardziej dotyczyło naszego pokolenia, bo tak naprawdę z jednej kopalni żeśmy szli do drugiej fabryki, jak sobie przypomnę ilości prac domowych, które często były nam zadawane, natomiast z doświadczenia też rodzica mogę powiedzieć, że było podobnie, tak jak pani Edyta powiedziała, czyli moje dzieci nie miały aż tak wiele, powiedział, zadanych tych prac domowych. W tych klasach początkowych faktycznie było tak, że one w zasadzie nie miały takich obowiązków. Natomiast z biegiem oczywiście czasu to się wszystko pojawiało, ale też myślę, że oni na etapie już tej edukacji w szkole średniej, te osoby, też mówię o moich dzieciach, mają świadomość, że pewne przedmioty w perspektywie też planowanej przez nich jakiejś tam ścieżki edukacyjnej, czy szerzej mówiąc kariery, są ważniejsze. I tutaj widzę zdecydowanie, że inwestują jakby swój czas też w te kompetencje, rozszerzają je.
Ja zajrzałem do takiego projektu Budzące się szkoły. To bardzo ciekawy projekt i tam zauważyłem takie wypowiedzi, czy przeczytałem, zapoznałem się z nimi. Choćby pani doktor Marzeny Żelińskiej, inicjatorki ruchu Budzącej się szkoły, i ona mówiła, że często dzieci i młodzi ludzie w miarę upływu czasu tracą swoje zainteresowania, a nabywają coraz więcej kompleksów. A przecież nie o to w szkole chodzi.
No oczywiście, że nie o to chodzi w szkole. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że edukacja w szkole rozpoczyna jeszcze się wcześniej, tak? Rozpoczyna się oczywiście w domu rodzinnym. W psychologii mówimy o tak zwanym złotym wieku, który do trzeciego roku życia trwa. I tam, jeszcze raz to powtórzę, atmosfera domu, nastawienie do tego, jaki my mamy stosunek do nauki, do czytania książek, czy dziecko dostanie jako 2-3-latek już tableta, telefon i tak naprawdę absolutnie zniekształcamy jego percepcję. Później wiek przedszkolny. To jest kluczowy wiek w edukacji tak naprawdę, bo na ten wiek przypadają ważne okresy sensytywne. Tam dziecko się uczy czytać, pisać, liczyć, myślenia strategicznego, myślenia matematycznego. Jeżeli my przełożymy troszkę ciężar tutaj uwagi swojej na właśnie ten ważny okres, jeżeli to będzie, przedszkole będzie miejscem, w którym emocje, to podejście nauczyciela do dziecka będzie bardzo takie przyjazne i dziecko naprawdę nabędzie tej pasji uczenia, to potem w kolejnych latach edukacji też będzie na czym budować.
A więc ponieważ Piotr Piotrowski jest wykładowcą akademickim, więc widzi efekty.
Podziękować za ten głos, bo bardzo często ja mam głównie zajęcia z studentami pierwszego semestru i sporo czasu mi, ale też im zajmuje to, żeby jakby powrócić do takiego też jakby pokonania tych deficytów, głównie emocjonalnych i psychologicznych, o których pani powiedziała, więc widzę bardzo często ludzi, którzy są totalnymi indywidualistami, a jakby trzeba w nich wykrzesać tą zdolność do pracy zespołowej i to jest tak naprawdę często zaryzykuje nawet połowa tej naszej pracy na zajęciach, więc liczę, że potem to się gdzieś w dalszym tam cyklu studiów przekłada jednak na te kompetencje.
Miejmy nadzieję, że emocji będzie mniej, a efektywność szkół będzie dużo większa.
Oby tak było.
I rodzice będą zadowoleni, i dzieci, i politycy, i ministrowie, i tak dalej. I my, dziennikarze, będziemy mieli też o czym Państwu opowiadać, o dobrych pomysłach i projektach. Na koniec jeszcze chciałbym dotknąć też z tematu związanego z dziećmi i z rodziną, bo myślę, że to jest ogromny problem, o którym troszeczkę się mało mówi, albo zbyt mało mówi. Ponad 72 tysiące dzieci w Polsce jest pozbawionych opieki rodziców. To tyle, ile wynosi populacja średniej wielkości miasta. Ogromny problem. Ogromny problem również z tym, że w Polsce od kilku lat rośnie liczba dzieci przyjmowanych do opieki zastępczej i można mówić o kryzysie rodzicielstwa zastępczego, brak kandydatów na rodziców. Jak należy, pewnie nie rozwiążemy oczywiście tego problemu tutaj rozmawiając o tym, ale warto o tym chyba rozmawiać.
Tak, oczywiście nie rozwiążemy. Natomiast, szanowni państwo, plagą są rozwody. Plagą, i to widzimy w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Tam, gdzie dziecko jest w rozwodzie, tam ono przeżywa traumę, tak naprawdę największą traumę swojego życia na dzień dzisiejszy. Tam ono ma ograniczone takie też kompetencje emocjonalne, myślowe. Sypie się absolutnie świat dziecka. Cała opieka psychiatryczna nie da rady, chociażbyśmy zdziesięciokrotnili ją, jeśli my nie zadbamy o to, aby wyposażyć rodziców, dorosłych ludzi w kompetencje komunikacji, porozumiewania się, pokonywania trudności, kryzysów. Bo teraz tak naprawdę wszystko zmierza do tego, żeby ułatwić aborcje, ułatwić rozwody, ułatwić życie dzieciom w szkole, a naprawdę my potrzebujemy też wyjścia trochę poza sferę tego komfortu i troszkę więcej od siebie wymagać, przekroczyć egocentryzm.
No nic, tylko się zgodzić do tego, co usłyszeliśmy. Na pewno też myślę, że z jednej strony pewnie jakieś formy promocji, ale na pewno nie finansowej. Tu w tym kierunku bym nie szedł, bardziej właśnie takie szkolenia, czyli budowanie tych kompetencji, przede wszystkim komunikacyjnych. Sam uczę komunikacji, wiem, jakie są deficyty dzisiaj komunikacyjne. Już nie powiem tylko i wyłącznie o studentach, ale przede wszystkim o nas wszystkich.
Będziemy się temu tematowi na pewno przyglądać, ja tylko Państwu powiem, może Państwo zwrócicie na to też uwagę, w tych dniach i miesiącach kampania Miasto Dzieci potrwa od jutra do 31 maja, która właśnie poświęcona będzie temu zagadnieniu. Rzeczywistość naszą, tą bieżącą, komentowali Edyta Gronowska, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz, gościa niedzielnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wraz z Barbarą Kopaczewską, która audycję przygotowała. Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzymy.
Komentarze w Radiu Gdańsk.